Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzieją się różne ważne sprawy i w Polsce, i na Ukrainie. Dzieje się wiele rzeczy, które zaczynają budzić niepokój. Dzisiaj jeden z księży powiedział, Michał, zaapeluj, aby się ludzie modlili o pokój, aby ludzie modlili się o pomoc dla wszystkich tych, którzy chcą żyć godnie i chcą mieć swoją własną ojczyznę. Dlatego proszę Państwa, abyśmy w tej modlitwie pamiętali o nas wszystkich i żeby ta modlitwa była taką specjalną modlitwą o tych, którzy dzisiaj chcą i pragną pokoju. Ale to, co było ważne dla nas, wszystkich tych, którzy już mają trochę tych latek i pamiętają tamte czasy jeszcze, swoje dzieciństwo i również i starsi. To wczorajszy dzień, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dzień, który dla wielu z nas jest przypomnieniem, smutnym przypomnieniem, jak rodziła się ta nasza wolna ojczyzna i czego tak bardzo chcieliśmy, a co nam zabrano. Pamiętam rekolekcję w Kałuszynie w tym roku, kiedy właśnie tam zaprowadzili mnie koledzy pod pomnik Żołnierzy Wyklętych. I dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć Polsce o tych ludziach, którzy organizują społeczność naszą narodową, aby przypomnieć tamte dni. Dlatego witam pana Gędzikowskiego. Szczęść Boże panu. Halo?
Halo?
Witam szanownego pana Gędzikowskiego i cieszę się, że mamy okazję przypomnieć jeszcze raz Polakom o waszej pracy tam, w takiej małej miejscowości Kałuszyn, która jest, powiedzmy sobie, no, taką i wioską, i miasteczkiem, czymś takim niesawielkim. Prosimy wyłączyć radio i mówić do słuchawki, bo tak to się nie porozumiemy.
Ale z tej strony Robert Telus, panie Michale.
A to witamy pana posła.
Panie Michale, to jeszcze słowo, ja zaraz zamienię naszych rozmówców. Dobrze.
Witam pana posła. Panie pośle, no ja czytałem, że pan bardzo dużo dobrego robi, ale przede wszystkim na co chciałem zwrócić uwagę, to co wyście zrobili tam u was, w waszym Opocznie i w tym waszym województwie, w oddziaływaniu właśnie na przywrócenie pamięci o tamtych trudnych dniach. Prosimy bardzo, panie pośle.
Panie Michale, mamy drugiego gościa, tego, którego pan pierwszego wywoływał.
Bardzo prosimy.
Pan Paweł Gościński.
Panie Pawle, witam serdecznie. Może parę słów.
Pozdrawiam wszystkich i będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy bardzo, panie Pawle.
Chciałbym powiedzieć właśnie o, że w Kałuszynie wczoraj 1 marca odbyła się kolejna uroczystość poświęcona żołnierzom wyklętym. Mszę świętą sprawował ksiądz Władysław Szymański. No i następnie był przemarsz pod pomnik żołnierzy wyklętych usytuowanych przy ulicy Warszawskiej koło remizy. I panie redaktorze, później wszyscy złożyli wieńce, bardzo dużo było społeczeństwa, bo cały kościół. No i udaliśmy się do remizy na wieczornicę, gdzie występowali goście zaproszeni. Była pani poseł Krystyna Pawłowicz, byli samorządowcy, ludzie, a przede wszystkim dużo było też słuchaczy Radia Maria.
Panie Pawle, może parę słów na temat... Może parę słów na temat, jak doszło do powstania tego pomnika, bo z tego, co ja widziałem tam, to przecież trudno było o grunt, gdyby nie strażacy, to prawdopodobnie nie mieliby się gdzie postawić tego pomnika.
No tak, to po prostu Straż Ochotnicza nam bardzo dużo pomogła, bo oddała nam plac przede wszystkim przy swojej remizie. No i powiedzmy, tam i porządek zawsze robią, udostępniają salę. Również orkiestra grała przy straży.
Ale panie Pawle, wróćmy do początku. Jak powstał ten pomnik?
Pomnik powstał... Panie redaktorze, bo ja jestem synem żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więc ja słuchałem, jeździłem jeszcze ze schorowanym ojcem, bo byłem w Grodziczu pod Mrozami, zawsze w rocznicowe takie zbiórki mieli, prowadził to, celebrował zawsze biskup Kraszewski i rozmawiałem z tymi ludźmi, byli to ludzie z okolic Kałuszyna. I oni mnie później prosili, żeby o tych sprawach pamiętać. Niektórzy podchodzili już na wieczną wartę, tak jak w ostatnich czasach. Odznaczony na przykład Władysław Kurowski, odznaczony Virtuti Militari Longin Malesa, teraz taki Wójcicki, Aleksander Zolszewicz, tu w tej chwili odszedł. Też przyjeżdżał, nam mówił dużo o powstaniu z Warszawski, pan Kowalczyk, Jerzy. O tych wszystkich sprawach pamiętałem i jak to było już możliwe, no to zwróciłem się do władz, żeby mi dali jakieś miejsce, no ale miejsca mi tam wskazywali nieodpowiednie, więc poparła mnie straż. Jakoś tak Bogu dziękować, nie mając środków, tak zacząłem to murować z kamienia, bo to najtańszy materiał. I stali trochę kupiłem u kolegi. Dał mi zniżkę pan Witowski. Wziąłem miejscowych ludzi. Tak żeśmy projektów też jeździłem zatwierdzać, bo to trzeba było projekty, a to jeszcze do siedle trzeba było jeździć, żeby to architekt, bo to budynek historyczny, no wszystko pozatwierdzałem, to ciągnęła się sprawa z rok czasu, ale jakoś dziękować Bogu się udało.
I dziękujemy panu za to, bo tak jak pan powiedział, było wczoraj dużo ludzi, a więc pamięć o tamtych czasach i o tamtych ludziach tam u was w Kałuszynie się rozwija i to jest takie radosne i piękne, że właśnie na wsi, i gdzie, o której można by mówić, że się nie pamięta o tych wszystkich ważnych sprawach, to przecież tam jest najwięcej krzyży i najwięcej pomników. Szczęść tak. Boże, panie Pawle, tak, pozdrawiamy.
Panie redaktorze. Jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie wczoraj żeśmy uczcili tych rycerzy, ja ich tak nazywam, na Majdanie, co też w imię wolności polegli tam, bo w pamięci jest siła zaklęta i w tych kamieniach mediach właśnie to widzimy. I ja to powiedziałem, chociaż różne są głosy, bo moja rodzina też zginęła na Kresach, bo mam część krwi kresowej, ale trzeba popierać i mieć sąsiada demokratycznego, z którym będziemy żyli w zgodzie, dlatego żeśmy to poparli.
I czy dziękujemy. Dziękujemy za tą postawę patriotyczną i za to myślenie o przyszłości, bo przecież to jest właśnie ta idea wolności, która ma być roznoszona nie tylko dla nas samych, ale również i dla naszych sąsiadów. Przecież sami jesteśmy wolni, chcemy, żeby byli inni wolni. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Pawle, za przygotowanie tych uroczystości. Pozdrawiamy księdza prałata Szymańskiego, dziękujemy za rekolekcję i dziękujemy za to, że właśnie dzięki niemu też ten pomnik tam powstał. Mamy również rozmowę z panem posłem Telusem. Dlaczego z panem posłem Telusem? Proszę państwa, bo jest takie coś bardzo ważnego, że nie tylko sprawa dotycząca tych pochodów, dotycząca uroczystości, ale kształtowania świadomości. I to, co mnie bardzo mocno zbudowało, to było właśnie to, co zrobił pan poseł. Ale już nie będę, mając na antenie, witam pana serdecznie. Może pan sam powie, dlatego że to zawsze lepiej brzmi.
Serdecznie witam, panie redaktorze, witam państwa. Ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować, że mogę się połączyć, że mogę powiedzieć o tej naszej inicjatywie, o inicjatywie tutaj w województwie łódzkim, bo to jest inicjatywa wspólna, bo ja robię jakby tu w swoim terenie taki konkurs dla wiedzy o żołnierzach wyklętych dla młodzieży ze szkół średnich. I wiem, że w studiu jest poseł Polak, on też taki konkurs robi w swoim terenie. W tym konkursie, który zorganizowaliśmy tutaj jakby w moim okręgu, wzięło udział 16 szkół średnich, szkół tych, gdzie młodzież więcej na temat żołnierzy wyklętych już wie. Bardzo chętnie młodzież wzięła udział ponad 200 młodych ludzi w tym konkursie. To jest bardzo ważne, że młodzi ludzie tu u nas garną się do tego typu konkursów. I konkurs udało nam się zorganizować wspólnie z senatorem Grzegorzem Wojciechowskim. Nagrodę główną, którą był wyjazd do Brukseli, ufundował europoseł Janusz Wojciechowski. Patronat na tym konkursie objęli wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Wicemarszałek Sejmu pan Marek Kuchciński, jak również wicemarszałek Senatu pan Stanisław Karczewski.
Panie pośle, jakie były pytania konkursowe, bo to jest ważne, co ta młodzież musiała wiedzieć, jak musiała być przygotowana, bo ja rozumiem, że konkurs ma nieść za sobą przede wszystkim edukację. Przygotowanie się do konkursu to jest dosyć szeroka wiedza.
Tak, to chodziło o to, żeby w jakiś sposób zmobilizować młodzież do czytania na temat właśnie żołnierzy wyklętych, do zdobywania tej wiedzy. No, poziom był bardzo wysoki. No, pierwsze miejsce zajął chłopak ze szkoły prywatnej z Opoczna, który odpowiedział na wszystkie 30 pytań. Zdobył najwięcej, maksymalną ilość punktów. To pokazuje, że młodzież interesuje się tym tematem i była przygotowana do tego konkursu, co nas bardzo, bardzo cieszy.
Czy pan słyszał, że takie konkursy były organizowane w Polsce jeszcze w innych miejscowościach?
Tak jak mówiłem, wiem o tym, że również taki konkurs organizuje poseł Polak. Myślę, że też na ten temat parę słów powie. No i tutaj w naszym województwie łódzkim jest zainteresowanie. Mamy taką myśl, żeby w przyszłym roku ten nasz konkurs rozszerzyć na całe województwo łódzkie i zrobić jeszcze jakby jeden etap.
A może etap polski, ogólnopolski konkurs może zrobić?
A później może pomyślimy o takim ogólnopolskim. Jest to, co nas najbardziej cieszy, to to, że młodzież do tego konkursu się garnie. Rozdanie nagród, finał tego konkursu odbył się w piątek i rozdanie nagród było na uroczystościach, właśnie na uroczystościach też bardzo ważnych tutaj dla naszej ziemi opoczyńskiej, bo odsłanialiśmy pierwszą tablicę poświęconą żołnierzom wyklętych, żołnierzem niezłomnym, bo my nazywamy wyklętych, a to jest, budzi bardzo negatywne jakby odczucia. Żołnierzy niezłomnych, tych, którzy nie poddali się, bo nie złożyli broni po II wojnie światowej. I taka tablica właśnie u nas na kolegiacie świętego Bartłomieja, dzięki zgodzy, no, przychylności naszego dziekana, księdza Jana Starszyńskiego, taka tablica właśnie została w piątek 28 odsłonięta. I ta tablica jeszcze jest taka ciekawa, ciekawostka, że ona nie jest tylko poświęcona żołnierzom wyklętych, ale poszliśmy troszeczkę dalej, bo też uczciliśmy tą tablicą ludzi, którzy brali udziały w protestach antykomunistycznych, w protestach społecznych. Także tutaj troszeczkę poszliśmy tą tablicą dalej. I to też jest taka wielka radość, że będziemy mieć właśnie miejsce.
Dziękujemy, dziękujemy za to wszystko dobro. Dziękujemy za to wszystko dobro, co robicie. Cieszymy się, że coraz mocniej, coraz więcej jest możliwości przywracania pamięci o tamtych dniach, o tamtych ludziach, o tamtych czasach. Wieś miała swoich bohaterów, swoich niezłomnych, swoich żołnierzy wyklętych. Tylko wystarczy wspomnieć Władysława Koźla, ale przecież ich było dużo więcej. No przecież Henryk Bąk, który przeżył, ale również był bardzo mocno szykanowany i niszczony. Wieś też ma o czym myśleć, pamiętać. W momencie, kiedy się niszczy tą historię, kiedy do szkół chce się ograniczać możliwości mówienia o naszym dziedzictwie, o tym, co, kim byliśmy, kim jesteśmy, coraz więcej takich inicjatyw jest dla nas ważnych i dobrych do wprowadzania. Ja dziękuję ze swojej strony wszystkim tym, którzy wczoraj wywiesili biało-czerwone flagi. Nie było ich wiele, bo tak patrzyłem, to nie było ich dużo. Ale dobrze, że w ten sposób chcieliśmy się w jakiś sposób solidaryzować z ludźmi, którzy dla nas, dlatego żebyśmy my byli wolni, oddali swoje życie. I dedykuję tą pieśń wszystkim tym, którzy organizowali wczoraj marsze, którzy organizowali uroczystości. Było tego bardzo wiele w różnych miejscowościach. Bóg zapłać za to dobro, które Państwo dla przyszłości naszej ojczyzny świadczycie.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą.
To piękna pieśń Konfederatów Barskich, dedykowana wszystkim tym, którzy wczoraj i przygotowali się do tej uroczystości wcześniej, obchodzili święto żołnierzy wyklętych. Natomiast, proszę Państwa, 26 w całej Polsce rolnicy wyszli na drogi, na ulice, wyszli, by protestować, by Solidarność Rolników zorganizowała protest przeciwko temu wszystkiemu złemu, co dzieje się w rolnictwie, a szczególnie również przeciwko temu pomorowi, który niszczy niesamowicie hodowlę tuczników. I dlatego dzisiaj zaprosiłem tutaj bardzo zacnych ludzi, zacnych gości. Chcemy mówić o oczekiwaniach i możliwościach realizacji tych postulatów rolniczych, które padały tam na tych, jak ja to nazywam, barykadach, na tych protestach. Ale również chcemy mówić o tych nadziejach, które są związane z posiadaniem czy z byciem we własnym państwie, które powinno zapewnić ludziom bezpieczny sposób życia i godnego reprezentowania swoich interesów we wszystkich działaniach naszego państwa. Dlatego witam bardzo serdecznie przede wszystkim już przywitanego przez pana posła Terusa, pana posła Piotra Polaka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże państwu. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Witam pana Parkę Jana. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Witam wszystkich.
Witam
gości.
Pana Tobiesza witam Jana, który również jest z nami. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witamy oczywiście, proszę państwa, witam pana Kokoszkę Piotra, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam wszystkich zgromadzonych i radiosłuchaczy w Polsce i za granicą.
Oraz, proszę państwa, nestorów protestów w Polsce, pana Edwarda Kosmala.
Szczęść Boże, witam.
I pana Jana Biegańskiego, szczęść Boże.
Białkowskiego. Szczęść Boże wszystkim.
Proszę państwa, protesty 26. Ważna sprawa. We wszystkich województwach w zasadzie się odbyły. Panie pośle, wiem, że temu również oprócz związku patronowało Prawo i Sprawiedliwość. Jak wy, dlaczego chcieliście wspomóc rolników w tym dążeniu do przedstawieniu swoich racji i zaprotestowaniu przeciwko temu wszystkiemu, co w tej chwili rząd PSL, Platforma Obywatelska wprowadza.
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo ważna sprawa, ten ogólnopolski proces w dniu 26 lutego w województwie łódzkim też się odbył, protestowało kilkudziesięciu rolników. Byli również wśród protestujących, jak pan redaktor wspomniał, politycy Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa, między innymi poseł Telus, był pan senator Wojciechowski, był poseł Matuszewski. I dlaczego byliśmy z rolnikami? Otóż dlatego, szanowni państwo, że to wśród posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości jest najwięcej rolników. Najwięcej rolników, którzy zasiadają w sejmowych ławach. Ja też jestem rolnikiem z wykształcenia, z zamiłowania, czynnym rolnikiem. I dlatego byliśmy razem z rolnikami, by upominać się wspólnie o właśnie mówić o tych problemach, które dotykają polskich rolników, upominać się o wszystkie postulaty, które były w tym dniu zgłaszane, były przekazywane wojewodom, a później na ręce pana premiera.
Pana zdaniem najważniejszy problem rolników pracujących na ziemi łódzkiej?
I rolników, i w ogóle polskiej wsi. To wspominał pan redaktor o tym. Sprawa sprzedaży i możliwości przez ziemi, przez Agencję Nieruchomości Rolnych, możliwości zakupu tejże ziemi przez rolników, sprawa lasów państwowych, polskich lasów państwowych i problemów, które wyniknęły w ostatnim czasie z racji obciążenia tego gospodarstwa haraczem, dużym haraczem, daniną na rzecz Skarbu Państwa, budżetu, oraz sprawa bieżąca, sprawa afrykańskiego pomoru świń, gdzie w sposób dla mnie skandaliczny, z dnia na dzień praktycznie, nie wiadomo jeszcze jak to było z tymi dzikami, które znaleziono w polskich lasach, doprowadziła do spadku cen skupu żywca o połowę.
No, to poruszyło Białostockie bardzo mocno, bo tam nawet był premier, był minister rolnictwa, zresztą o tym będziemy jeszcze rozmawiali. Rolnicy właśnie bardzo mocno zorganizowali się również wokół tego pomoru świń, wokół tych spraw związanych z tucznikami, dlatego że Rosja natychmiast wstrzymała odbiór polskich tuczników i to doprowadziło do tego, że spadek cen natychmiast się dokonał z 3,80 do 3,20, zapowiada się już 2,80 i to jest bardzo istotne. Tutaj niedaleko Torunia w Lipnicy rolnicy wyszli dwukrotnie na drogę. Pan Kokoszka jest tutaj z nami. I dlaczego, panie Piotrze, rolnicy wyszli? Ilu was tam było i co się stało takiego ważnego?
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, otóż tutaj powiat kolbsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski, brodnicki, można by to powiedzieć, jest to zagłębie producentów trzody chlewnej. I w tym rejonie ten gwałtowny spadek cen na nasze produkty doprowadził do takich działań, że rolnicy zdecydowali się wyjść na ulicę. Zamanifestować swoje niezadowolenie, że państwo w tym momencie nie zdało egzaminu i nie zadziałało. Państwo nie było przygotowane na taką ewentualność jak pomór afrykański świń, który to zaskoczył nas wszystkich, ponieważ znalezione te dwa dziki w województwie podlaskim, to nie ma niewiele wspólnego z hodowlą trzody chlewnej, no i wprowadzono takie drastyczne restrykcje. Więc dlatego rolnicy wyszli, bo grozi to bankructwo wielu gospodarstw. Właśnie bankructwo gospodarstw młodych rolników, którzy zainwestowali potężne pieniądze w budowę chlewni i zadłużyli się. Teraz dokonali wsadu prosiąt, gdzie średnio warta kosztuje około 300 zł, czyli ponad 300 zł, a 3,40 cena kilograma wagi żywej tucznika, no to dopiero rekompensuje koszt wsadu. Gdzie tu jest pasza, gdzie są leki, gdzie energia, no i każdy rolnik by chciał jeszcze coś na tym tuczniku zarobić. No i to może doprowadzić i zniechęcić młodych rolników do przejmowania gospodarstw, ponieważ to się podcina skrzydła młodym rolnikom, przecież na nich głównie stawiamy i liczymy na nich, bo my już rolnicy, już, że tak powiem, odchodzący z produkcji, odchodzący od produkcji już z racji na wiek, to sprawia, że polska ziemia nie będzie przez polskich rolników uprawiana. Zwłaszcza w kontekście tego, co się teraz dzieje z polską ziemią, solidaryzujemy się również z rolnikami z województwa zachodniopomorskiego.
Jak wyglądała ilość tych ludzi i czego ci ludzie oczekiwali po tym proteście?
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, ten proces, jaki został zorganizowany w Lipnicy, powiacie wąbrzeskim, był to protest spontaniczny. Nie był to protest pod żadnym szyldem jakiegoś związkowego, to był protest spontaniczny i dotyczył właśnie głównie spraw związanych z brakiem opłacalności trzody chlewnej, braku perspektyw.
Proszę Państwa, tutaj u nas na tych terenach tych protestów było sporo, natomiast wiem, że w Sokółce było specjalne spotkanie z panem ministrem rolnictwa, który zapowiedział pan premier na spotkaniu w województwie białostockim podczas spotkania z wojewodą. I dlatego poprosiłem pana posła Krzysztofa Jurgiela o informację na temat tego spotkania, bo pan minister Kalemba jak zwykle opowiada, a jak przychodzi co do czego, to są duże problemy. Panie pośle, serdecznie witam na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak wyglądało to spotkanie i jakie są, no powiedziałbym, rezultaty tego spotkania?
W związku z tą trudną sytuacją, wręcz można powiedzieć bardzo trudną i nie widać w niej rozwiązania, rolnicy, około 300-400 rolników zebrało się w Sokółce i w środę przyjechał pan minister Kalemba i jak zwykle, tak jak pan redaktor wcześniej mówił, rozpoczął od pięknego mówienia. Po pierwsze powiedział, że w Polsce ziemia jest dobrze sprzedawana, że nie ma problemów, także, że ustawa, która przyjęta w 2011 roku dobrze funkcjonuje. No, wywołało to częściowo uśmiech, chociaż u nas tych zakupów czy sprzedaży nie ma dużo, no ale skoro jest tyle protestów, tyle zastrzeżeń, widać, że państwo nie funkcjonuje, nie ma komu konkretnie skontrolować, chociaż ostatnio Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że te nieprawidłowości funkcjonowania agencji funkcjonują. Następnie no, jest najważniejszą sprawą była sprawa afrykańskiego pomoru świń, tej choroby i podejmowanych działań. Oczywiście padły obietnice i ten tydzień, który przed nami rozstrzygnie, czy wreszcie można traktować chociaż trochę na poważnie pana ministra Kalemby, czy nie. Pan minister Kalemba po pierwsze zapowiedział wydanie rozporządzenia, które to rozporządzenie zostało wydane. Ono umożliwia sprzedaż świń na zewnątrz tej strefy, ale...
strefy buforowej,
buforowej, ale kupujący musi w temperaturze 80 stopni dokonać przetwórstwa tego mięsa, czy to w ubojni. Ubojnia musi oznaczyć to mięso, a następnie ono powinno być sprzedane do zakładu przetwórczego, gdzie powinno w temperaturze 80 stopni być przetworzone. No ale rzeczywiście główny problem to sprawa rekompensat i ewentualnego wykupu czy zakupu świń. Minister zapowiedział, że właśnie w tym tygodniu są środki w strefie tej zagrożonej, buforowej, będą wykupywane świnie. Czekamy na to, jak to będzie, chociaż większość rolników powiedziała, że są to tylko obietnice. Następnie powiedział, że złożono wnioski do Brukseli w sprawie przechowywania mięsa wieprzowego, a także rekompensat za utracone dochody w wyniku z perturbacjami na rynku. Okazuje się, że to rozporządzenie, które zostało przyjęte w sprawie nowej tej wspólnej polityki rolnej w grudniu, ono moim zdaniem, i tak myśmy to o tym rozmawiali na komisjach, ono jest za bardzo liberalne, bo rząd, u którego występuje, czy państwo, taka sytuacja kryzysowa, no powinien mieć szybszą interwencję w Brukseli, nie pisma, wnioski, ciała, różne spotkania. To powinna być taka policja prawie, która zjawia się w ramach prawa unijnego i ustala szkody i ustala też odszkodowania rolników. Rozumiem. I sposób...
Panie pośle, mam pytanie. Mam świadomość tego, że wiele rzeczy jest niedopracowanych i wiele rzeczy wymaga działania innego. Natomiast z tego, co ja wyczytałem i z tego, co ja się orientuję, to pan minister mówił o strefie buforowej. Natomiast czy do strefy buforowej zaliczamy tylko Podlasie i te miejscowości, w których nastąpiło znalezienie tych dzików, czy również rolników w całym naszym kraju, dlatego że straty nie tylko dotyczą okręgu białostockiego, ale również i innych okręgów w Polsce.
Jeśli chodzi o strefę buforową, czy te zagrożenia, to jest tylko kilka powiatów województwa podlaskiego. To jest około 40 kilometrów od granicy z Białorusią, gdzie dawniej znaleziono dziki, a u nas znaleziono te w styczniu. Także to tego terenu dotyczy. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzne, czyli o całą Polskę, no to tutaj nie było żadnych obietnic ani informacji. No powinny być podejmowane działania w trybie artykułu 218 tego rozporządzenia 1308, tak, prawo unijne, w związku ze stratami wynikającymi z zakłóceniach na rynku, wynikającymi w tym przypadku z embarga strony rosyjskiej, japońskiej, czy też Chińczyków. I tutaj państwo powinno w związku z tym, ze swoją działalnością, przecież jeśli chodzi o dziki, to nie jest wina rolników, tylko wina państwa też nie, no ale państwo powinno z tego skutki niwelować. I tutaj powinny być podjęte działania, które zrekompensują straty, jakie mają wszyscy producenci.
Ja rozumiem, panie pośle. Ja rozumiem, panie pośle, że na najbliższej Komisji Rolnictwa ta sprawa na pewno będzie poruszona, dlatego że protesty rolników w Polsce dotyczą również spraw związanych z pomorem afrykańskim. Serdecznie dziękuję za tą informację.
Cały czas monitorujemy i od 2 lat praktycznie. No myślę, że tutaj były też zaniedbania rządu, ale to przyjdzie kwestia na wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za chwilę pana Edka poproszę o parę słów, ale mamy tutaj 2 panów jeszcze z województwa łódzkiego. Panowie, jak wy podchodzicie do tego wszystkiego, boście byli na tym proteście w Łodzi? Wiem, że pan był na proteście w Łodzi, więc jak wy podchodzicie do tego, co dzieje się w tej chwili w rolnictwie?
A więc, szanowni państwo, witam serdecznie wszystkich rolników, witam tutaj gości. Jak my podchodzimy do tego protestu? Podchodzimy z żałością, że nikt nie chce nas słuchać po prostu. Dlatego się zbieramy i mówimy. I mówimy o tym, że nie ma opłacalności, bo jej nie ma. Od lat nie ma tej opłacalności. Rolnicy ciągle protestują gdzieś tak, ale to tak jakby grochu ścianę bił. Nie ma odzewu od rządu. Od żadnego rządu praktycznie nie ma odzewu. kiedyś za siła nabywcza za tucznika, więc siła nabywcza pieniądza lata, 15 lat do tyłu, była podobna, jak jest, no, świnia kosztował prawie 5 zł, dzisiaj prawie 20 lat jedziemy do przodu i świnia kosztuje 3,20. Jak ten rolnik ma żyć? Za co ma żyć? Nikt się o to nie zastanawia, ani rząd, ani, no nie wiem, posłowie może tak, ale nie wszyscy. No i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. A odnośnie właśnie tych właśnie nieszczęsnych świń, chciałbym jeszcze powiedzieć tak. Nie wiem, dlaczego u nas tak drastycznie spada ta cena. W Niemczech na przykład ta cena nie spada. Jest utrzymana, tam nawet centa nie spadła. Jest utrzymana w dalszym ciągu w tej samej cenie jak do tej pory. W Polsce spadło to już o prawie 100%. Co jest? Kto tym wszystkim kręci po prostu? Kto tym wszystkim kręci?
Znaczy w Niemczech ktoś opłaca?
Słucham?
W Niemczech ktoś dopłaca do...
Steruje na pewno rząd. A więc jeżeli rząd u nas nie potrafi tym sterować, niech się poda do dymisji. Po to jest, żeby dbał o rolnika. Po to jest, bo po to rząd jest powołany, żeby o człowieka w danym kraju dbał. A nie po to tylko, żeby własne kiesy nabijać. To jest chore. To jest chore. Ludzie strajkują, wychodzą i strajkują, ale mają słuszną rację. Namawiam tych ludzi, wychodźcie, nie siedźcie w domu, bo w domu samuś nie zrobi. A więc do protestów, jeszcze raz do protestów.
Panie Janie, bardzo dziękuję.
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć jedno słowo. Słynny pieśniarz Jan Pietrzak kiedyś zaśpiewał, żeby Polska była Polską. Chciałbym tego doczekać. Pewnie by chcieli doczekać jeszcze wiele, wiele innych pokoleń by chciało tego doczekać. A czy tak się stanie, pewnie od nas wszystkich zależy, czy pójdziemy do tego boju razem walczyć o tą lepszą przyszłość, o tą lepszą Polskę.
Mówicie o tym, że wieś jest bardzo mocno w tej chwili dzielona, że wieś jest rozbijana. Pan Tobiasz Jan jest sołtysem. I z tego, co usłyszałem, spróbowaliście jak gdyby organizować sołtysów w waszym województwie po to, żeby tą wieś w jakiś sposób organizować i łączyć. Co takiego ważnego, pana zdaniem, w tych protestach i w tym, czym żyją ludzie na wsi, jest dzisiaj?
Dzień dzisiejszy to ukazuje to, że dopóki nie uwierzymy, że jesteśmy mieszkańcami wsi, dopóki nie uwierzymy w to, że możemy coś się dopominać, to nic nie uzyskamy, ponieważ nie mamy tak zwanego zaplecza ani finansowego, ani gospodarczego. I w związku z tym nasza taka prośba jest, żeby nasze społeczeństwo mieszkające na wsi poczuło, że coś znaczy. Jeżeli nie poczujemy, to żadne protesty, żadne inne walki o to, że nam się to należy, to nie osiągniemy tego. Jako stowarzyszenie, prawda, jako sołtysi, to prowadzamy dla mieszkańców mobilizację i aktywność, żeby mogli po prostu powiedzieć, że oni coś znaczą. A jeżeli tego nie pokażemy, że to znaczymy, to nic nie osiągniemy. Taka jest nasza wiejska wieś.
Jak można to na wsi robić? Wiem, że macie Radę Sołecką, ale czy tak. Oprócz Rady Sołeckiej jeszcze jest jakieś inne oddziaływanie?
No nie ma. Bardzo jest bardzo trudno. Ja w swojej wsi po prostu potrafiłem zorganizować to, co jest bardzo piękne dla mnie zaszczytem. Ukazania swego patriotyzmu, prawda, bo nie było to robione, że na przykład Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest u nas tradycją, Konstytucja 3 maja jest u nas tradycją i mieszkańcy są z tego bardzo dumni. Pragnę powiedzieć, że jesteśmy jedyną wsią na przykład w Polsce przez tradycję, przez współpracę z mieszkańcami, że co roku sadzimy 4429 sztuk kwiatów, tak zwanych aksamitek. Myśl, którą po prostu to chcę ukazać, to jest, znaczy, nikt nie wie, co ta liczba oznacza. Jednak ja jako sołtys wiedziałem, wyliczyłem. Liczba ta oznacza ilość tygodni życia naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to dla nas wielkim zaszczytem. Na tym, że
piękna
możemy...
inicjatywa.
Tak, co roku.
Natomiast panie sołtysie, jaka jest szansa organizowania sołtysów w Polsce?
Bardzo, ale to bardzo mała, ponieważ zbyt mocno jest tendencyjność wyboru rodzinnego tych sołtysów, a nie ludzi aktywnych, związanych z tym patriotyzmem, dążeniem do uzyskania po prostu swojego znaczenia, mienia. Jako sołtys też, prawda, występuje i 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Bardzo ważny dzień. Chcemy to wprowadzić, żeby to był obowiązkowo ustalony przez Sejm, prawda, podpisany przez pana prezydenta, że my jako jednostka samorządowa na początku działająca nie mamy żadnego znaczenia. Jest dzień komara, dzień mrówki, dzień skowronka, dzień sikorki, a nie ma dnia sołtysa. Podstawowej jednostki samorządowej w Rzeczypospolitej Polskiej.
No, to jest prawda. Będziemy wspierali. Proszę Państwa, są z nami, tak jak już mówiłem na początku, liderzy protestów. Panie Edwardzie, od was się zaczęło. Wy jesteście jak gdyby taką naszą nadzieją, że potraficie to pociągnąć dalej. Jak to po tym proteście, jak odbieracie, co udało się wam, bo z tego, co tutaj wyczytałem, co mówił pan Piechociński, co mówią inni, to raczej jesteście ciągle tymi czarnymi owcami.
A przede wszystkim jesteśmy Polakami, rolnikami i patriotami. To mamy wyssane z mlekiem matki i to te chlubne tradycje przekazali nam rodzice i je kultywujemy, bo po nich przyjęliśmy gospodarstwa, oni cały czas pracowali, oni walczyli, oni nasi dziadowie walczyli o Polskę, o ziemię. Pamiętamy okres 130-letniej niewoli, pamiętamy wspaniały okres międzywojenny, kiedy Polska szybko się odrodziła i dała napór komunizmowi. Pamiętamy okres lata powojenne, 40 lat komunizmu i zachwycenie się wolnością, wstąpienie do Unii Europejskiej i dzisiaj okazuje się, że jesteśmy jakby na początku drogi, bo pytanie i co dalej? Dzisiaj praktycznie mija 2 lata, jak rolnicy w województwie zachodniopomorskim podjęli zdecydowane działanie i spod bramy Stoczni Szczecińskiej wyruszyliśmy w pochodzie ponad 2000 rolników pod urząd wojewódzki, pod siedzibę przedstawicieli tego rządu z naszymi postulatami. Spotkaliśmy się, wręczyliśmy postulaty. Później 14 czerwca Agencja Nieruchomości Rolnej, w związku z tym, że zaczęto masowo wyprzedawać polską ziemię, podpisaliśmy pewne ustalenia. Następnie czekaliśmy na ich realizację. 5 grudzień 2012 roku i 77 dni okupacji i stania na mrozie, nasze postulaty, podpisane znowu ustalenia z panem ministrem i dzisiaj one nie są faktycznie realizowane.
Właśnie, bo pan minister mówi, że w zasadzie nie ma problemu sprzedaży ziemi, tylko że wy po prostu nie chcecie uczestniczyć w tych gremium, które on tak wspaniale powołał.
Panie Radorze, nie jest prawdą, bo pan minister podpisał z komitetem protestacyjnym po ustalenia i pani minister Szalczyk...
A z kółkami rolniczymi, z tymi z izbami rolniczymi podobno podpisał.
W izby rolnicze oczywiście uczestniczyły w tym proteście ustalenia, ale dzisiaj izby rolnicze są po drugiej stronie i właśnie z tej strony izby rolniczej, podobnie jak od ministra Kalemby płynie, że wszystko jest w porządku, że ziemia nie przepływa, że wszystkie postulaty są realizowane, a rzeczywistość okazuje się zgoła inna. Dzisiaj w Szczecinie protestują młodzi rolnicy. To przyszłość polskiego narodu, która chce związać swoje losy z ziemią. I tutaj mamy raport NIK-u, który dobitnie potwierdza, jest druzgocący dla Agencji Nieruchomości Rolnej, że ta wyprzedaż jest. Panie redaktorze, jeżeli w wtórnym obrocie znajduje się w Ujście Zachodniopomorskim 300 tysięcy ziemi, które kiedyś sprzedano, a dzisiaj ona trafia do spółek z kapitałem obcym i to mówią sami pracownicy agencji, gdzie agencja ma kontrolować, gdzie minister Sawicki mówi w jednym wywiadzie, że jeżeli faktycznie agencja nie skorzysta z prawa pierwokupu gruntów, które na skutek aktów notarialnych wstępnych, które dostają od notariusza, agencja powinna to odkupić. Jeżeli nie, to należy ten proceder zgłosić jako przestępstwo do organów ścigania. A w województwie zachodniopomorskim w okresie kontrolnym wpłynęło aktów notarialnych na 30 tysięcy hektarów, które agencja powinna odkupić, a nie odkupiła ani na hektara.
Przepraszam, panie Edwardzie, agencja to jest czyj organ?
Organ państwowy.
Ministra rolnictwa. Realizuje politykę ministra rolnictwa, politykę państwa. Także ja nie rozumiem, dlaczego agencja tutaj jest przez was tak postrzegana. Po prostu tak jest prowadzona polityka państwa, żeby jak najmniej ziemi trafiło do Polaków, a jak najwięcej poszło do obcych. Panie Janie, wiem, że macie jakąś perspektywę jeszcze przed sobą, że widzicie możliwość, że uda się to ten proces jeszcze rozszerzyć, bo żeby minister chciał z wami rozmawiać, to raczej szans nie ma.
To znaczy, my od samego początku protestu współpracujemy z Solidarnością Pracowniczą. W tym roku, 28 stycznia, odbyła się w Szczecinie Krajowa Komisja Solidarności. My również tutaj jako rolnicy protestujący w Szczecinie w tym czasie uczestniczyliśmy w obradach tej Komisji Krajowej. Przewodniczący Związku NSZZ Solidarność Piotr Duda gościł u nas na wałach Chrobrego i w agencji u kolegów okupujących agencję. No i trudno, no, jeżeli po prostu żadne argumenty nie trafiają do naszego rządu, no to musimy po prostu zmienić formę protestu. Musimy współpracować, nawiązać tą współpracę jeszcze bardziej skuteczną z Solidarnością Pracowniczą i po prostu zwiększyć siłę nacisku, protestować razem. Także prawdopodobnie w drugiej połowie maja dojdzie do ogólnokrajowego protestu organizowanego wspólnie przez rolników i pracowników.
Za chwilę będziemy mówili o tym, bo to jest bardzo ważna inicjatywa i informacja, ale najpierw zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Śniegula z Sierazo, pozdrawiam serdecznie pana redaktora, wszystkich gości. Otóż bardzo piękny temat, ziemia polska, polskie lasy, priorytet nasz. Otóż ja wrócę, panie redaktorze, nawiążę do wypowiedzi tutaj chwilę. Dlaczego izby rolnicze, prawda, które są, my jako rolnicy płacimy 2% z podatku. I teraz te izby rolnicze powinny nas reprezentować, powinny nas bronić, prawda? Wręcz przeciwnie, izby są po drugiej stronie, tak jak tu kolega powiedział. Na naszym przykładzie tutaj łódzkim, pan poseł Polak jest obecny również, tutaj, prawda? Chcę powiedzieć, że wcześniej z izbami rolniczymi w Łodzi rozmawialiśmy, przychodzą, nas popierają i tak dalej, ale to było 2 dni wcześniej. Nagle co się okazuje? Na proteście izb rolniczych nikogo nie było kompletnie, prawda? Nawet z tego tytułu była zaskoczona pani wojewoda, prawda? Ale dlaczego nie było? Ponieważ mają z góry przykazane, że nie wolno popierać. I jaki precedens, panie redaktorze, się pojawia? Otóż tak, w Warszawie jest około 1000 osób, może nawet 1500 osób. Teraz pan prezes izb rolniczych Szmulewicz, jak zauważył, że tak dużo jest, no to wyszedł do nich prawdopodobnie. I jak to jest? Jaka ta polityka, prawda, jest? Kogo my mamy, na kogo my płacimy, na tych ludzi my liczymy, prawda? My jako Solidarność Rolników Indywidualnych jeździmy, prawda, nie mamy pieniędzy po prostu na tą działalność, ale wiemy, że to spoczywa na naszych barkach. Na naszych barkach Solidarności Rolników Indywidualnych, którą można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że dzięki Janowi Pawłowi II poparto. A jeżeli, panie redaktorze, jeżeli można jeszcze jeden element do pierwszej części pańskiego programu. Otóż tak, w mojej miejscowości, tutaj parafia Wróblew, odnośnie żołnierzy wyklętych, w dniu 28 w kościele zrobiliśmy piękną w każdym razie wspomnienie i tak dalej, wykład. Tutaj pan Tomasz Bieszczad od nas, Łodzi, był dziennikarz, publicysta i aktor teatralny. Również w Sieradzu, w teatrze, była piękna, prawda, prowadził pan Osowski, młody historyk, wspaniała rzecz, był wyświetlony film, no coś pięknego, prawda. Ale ja tutaj, no nie będę tego przedłużał, z panem Bogiem serdecznie pozdrawiam. Bo
bym się cieszył, żeby jeszcze na wielu domach były biało-czerwone flagi, to znaczy, żebyśmy się tak czuli związani. No tak, mogę powiedzieć, że ja osobiście mam satysfakcję, bo burmistrza mojego miasta namówiłem do tego, żeby flagę wywiesił i wywiesił. Także to jest też bardzo piękna sprawa, bardzo serdecznie mu za to dziękuję. Panie Janie, wracamy do tego, o czym pan zaczął mówić, bo uważam, że współpraca jednego związku i drugiego związku jest ważna. Ale dla mnie chyba ważne też byłoby, gdybyście brali udział w ramach tej komisji trójstronnej do rozmów, bo to jest chyba istota, bo tam się zakłada pewne rozwiązania prawne i gospodarcze.
Panie redaktorze, my tego nie wykluczamy. My żeśmy jak w naszych protestach postulowali powołanie Komisji Dialogu dla Środowiska Rolniczego, natomiast no, nie było odpowiedzi ze strony rządu, chociaż myśmy obietnicę, że te działania zostaną podjęte. W tej sytuacji rzeczywiście no jest to jakaś koncepcja, tak? I my prawdopodobnie no, musimy tę koncepcję poważnie rozważyć i być może, że w tą stronę będą szły nasze działania również.
Myślę, że tu pan Duda mógłby bardzo mocno pomóc.
No myślę, że tak. O, pan Duda w czasie wizyty swojej w Szczecinie obiecał nam szeroko idącą pomoc. Zresztą rzeczywiście no, w trakcie tego rocznego protestu, jak również w trakcie ubiegłorocznego protestu, no, czerpaliśmy mocno z pomocy NSZZ Solidarność.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marian z Prącznicy, warmińsko-mazurskie.
Witamy pana Mariana.
Panie Michale, chciałbym zaznaczyć w kwestii izb rolniczych, o czym mówili przedmówcy. Trzeba też zauważyć, że faktem jest takim, że głównymi ludźmi, którzy zasiadają w izbach rolniczych, są przedstawiciele PSL-u. I nie ma się to dziwić, że nie spotykamy ich na protestach i w różnych miejscach, że stają po drugiej stronie. Oni są takim buforem dla ministra rolnictwa, który zawsze wydaje pozytywne opinie. I wtedy się mówi, że się konsultuje z rolnikami, ze społeczeństwem wiejskim. Inną kwestią chciałbym poruszyć, jest dla mnie, uważam, bardzo ważną sprawą, o której prawie w ogóle się nie mówi. W kwestii zagrożenia pomorem afrykańskim, gdzie są nasze służby weterynaryjne? Służby weterynaryjne, o nich bardzo mało mówimy, ale służby weterynaryjne polskie działają na szkodę rolnika. Nigdzie nie stwierdzono w żadnym gospodarstwie pomoru. Gdzie główny weterynarz krajowy, który powinien trąbić w telewizorni na okrągło, że to nieprawda, że nie ma żadnego zagrożenia, że mięso nie stanowi żadnego zagrożenia, że to znaleziono pomór gdzieś w dzikach, nie wiadomo z jakiej przyczyny, czy faktycznie ten dzik przyszedł, najprawdopodobniej przyszedł ze wschodu, a służby weterynaryjne w ogóle nie reagują. Oni tylko tak są do kontroli, coraz więcej się zwiększa kontroli. Z każdej strony przychodzą pisma z agencji o szczegółowe jakieś opisy, jakieś szczegółowe dokumentacje, bo w związku z tym, że narzuca się, wymaga się coraz większej kontroli. A w tym momencie powinny służby podjąć wszelkiego typu działania, żeby nie było spadku dochodów rolnika z tytułu pomoru.
Ja chcę powiedzieć tak, przepraszam, że chodzę panu słowo, ale muszę już pilnować czasu. Ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o weterynarię, to jest duży, bardzo duży problem i to nie jest tak, że się o tym nie mówi. Tylko po prostu jest to państwo w państwie, to jest taka siła, która oddziałuje na wszystkich i wszyscy też boją się zwracać na to uwagę. Dlaczego? Po prostu dlatego, że weterynarz ma taką siłę, że może zniszczyć gospodarstwo rolne. Moglibyśmy o tym mówić, bo tutaj pan Kokoszka mówił o tych sprawach wcześniej, gdzie weterynaria doprowadza do pewnych spraw związanych z no, niszczeniem gospodarstw. Natomiast może wrócimy do tego tematu, chociaż trudno jest zaprosić jakiegokolwiek lekarza weterynarii, bo się wszyscy boją, bo to jest dobry chlebek.
Ale muszę, panie Michale, powiedzieć...
Ale muszę kończyć, ja przepraszam pana...
Tylko sekundkę jeszcze. Chcę powiedzieć tylko słowo wtrącić, że sami weterynarze na dołach, na tych niższych szczeblach, sami to widzą. Widzą ten problem służb weterynaryjnych, bo to dotyka nie tylko rolnika, ale i tych...
Ale jak przyjdzie się do czego, to ogon wtulą i będą cicho siedzieć, nic nie powiedzą, dlatego że mają świadomość, że jak im odbiorą uprawnienia, to przestaną istnieć.
Tak jest, ale warto to zauważyć.
No ludzie tak, gotujemy. Serdecznie dziękuję. Proszę państwa, kończy się dzisiejsza audycja takim moim, bardzo moim krótkim podsumowaniem. Protest i co po proteście. Co możemy jeszcze zrobić, żeby rząd chciał z nami rozmawiać, a z drugiej strony, co możemy zrobić, żeby się chciała zorganizować, żeby chciała mówić jednym głosem i żeby przyjęła pięć głównych postulatów i tylko temu służyła. Nie rozbijała się na drobne i nie robiła dzisiaj ja, jutro ty, tylko byli wszyscy razem. Panowie, może tak po dwa słowa i od razu pozdrawiamy. Pan Kokoszka, bardzo proszę.
Szanowni radiosłuchacze, chciałem zaprosić do wszystkich rolników, żeby próbowali ze sobą rozmawiać, jednoczyć się, bo w jedności siła. Jeśli my będziemy poróżnieni, to wszyscy nas rozbiją i nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Nawołuję do tego, żeby nie było żadnych animozji związanych co do przynależności związkowych, tylko ma być jedna ma być wielka siła chłopska i wtedy zwyciężymy.
Kogo pozdrawiamy?
Jeśli chodzi o pozdrowienia, pozdrawiam moją żonę Barbarę, syna Rafała z przyszłą synową Annę, córkę Katarzynę z mężem i wnukiem Sewerynem, wspaniałą kobietę, moją teściową, oczywiście brata z rodziną w Opolu oraz siostrę z rodziną w Brodnicy. A przede wszystkim pozdrawiam rolników protestujących w całej Polsce, jak i rolników z Lipnicy, którzy wspólnie ze mną protestowali.
Pan Jan Pałka, bardzo prosimy.
Więc szanowni rolnicy, po raz pierwszy jestem tutaj na takim spotkaniu. Kilka słów się dowiedziałem, jednak nie wszystko można tu zrobić, coś powiedzieć, co nie? Ale myślę, że jeżeli będziemy razem, będziemy coś wspólnie na ten temat robić, na pewno będzie to pozytywne, na pewno to rolnik odczuje w jakimś czasie, może nie od razu, ale odczuje, tylko jest pewny, tylko problem, żeby być razem. To jest siła.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam strażaków naszej miejscowości, ponieważ tam prezesuję, tam jestem, a więc pozdrawiam brata, siostrę, szwagra, bratową, pozdrawiam całą rodzinę.
Panie
wszystkiego Jecku, dobrego.
Bardzo krótko.
Myślę, to co robimy jako Solidarność, konsolidujemy wszystkich rolników bez względu na szyld i organizujemy w terenie i to nam się udaje. Serdecznie pozdrawiam moją kochaną żonę, która niestety na tych protestach najbardziej cierpi, córkę najbliższych, a przede wszystkim rolników i tych młodych rolników, którzy nam uwierzyli.
Panie sołtysie.
Ja pozdrawiam przede wszystkim mieszkańców wsi, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy też ludźmi i jeżeli w to nie uwierzymy, to nie będziemy nikim.
Pan poseł.
Dziękuję serdecznie. Gorące pozdrowienia śle do mieszkańców ziemi łódzkiej, mojego rodzinnego podnębickiego powiatu, do mojej najbliższej rodziny, żony Barbary, dzieci Ani, Justynki i Piotrusia. I to, co chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, to nie przestajemy na tym, nie przestajemy na tym jedynym proteście. W najbliższy czwartek w Łodzi jest kontynuacja, spotykamy się o 11 przed katedrą i zapraszamy jak najliczniejsze grono rolników, mieszkańców wsi do wspólnej walki o dobro i przyszłość polskiej wsi i polskiego rolnictwa.
Nie, bardzo prosimy.
Znaczy, no moim zdaniem przede wszystkim, żeby się jednoczyć, żeby się łączyć, to musimy się konsolidować wokół czegoś. No dla mnie to jest właśnie, to są wartości. To, co my żeśmy jako przyjęli w karcie gospodarstw rodzinnych. Musimy się jednoczyć, musimy współdziałać wokół właśnie tych wartości. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli.
Ja serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję za wasz wszystkich udział w dniu wczorajszym. Proszę Państwa, od 3 do 6 Elbląg, Stagniewo, rekolekcji Wielkoposty dla rolników. Będziemy o tym mówili szerzej. Będzie rekolekcję prowadził jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki. Serdecznie już dzisiaj zapraszam. Jest około 70 miejsc noclegowych. Możemy tak się zorganizować, żeby może cała Polska tam się w jakiś sposób zjechała, abyśmy tam mogli być chociaż przez jakiś czas razem. Serdecznie dziękuję ojcu Grzegorzowi, dziękuję za udział.
Bardzo dziękuję panie redaktorze i naszym gościom.
Serdecznie dziękuję. Pan chciał jeszcze coś. Serdecznie dziękuję. Niech będzie po kolei dyskusji z Marii, zawsze dziwić.
Teraz i zawsze.